Rozmowa kontrolowana.
W naszym studiu Jerzy Barzowski, radny Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Pomorskiego, odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Pomorskiego Sejmiku. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, został Pan odwołany. Oficjalny powód za to za zdrajców ojczyzny, jak rozumiem, tak?
No to jest oczywiście pretekst, to jest to mocha nieprawda, nazywając to delikatnie. Powód jest zupełnie inny, powód jest taki, moim zdaniem, trzeba było zapewnić jakąś godną funkcję dla pani Zichcisoń, odwołanej, czy która sama złożyła rezygnację oficjalnie z funkcji członka zarządu.
Czyli mówi mi pan, że musiał pan ustąpić w jakimś sensie miejsca dla pani Hanny Zichcisoń z Platformy Obywatelskiej, bo jak przestała być członkiem zarządu województwa, to trzeba było znaleźć jej godne miejsce.
Tak, oceniam to.
A oficjalny powód, jak mówiłam, to jest za zdrajców ojczyzny. Ja może powiem, o co chodzi, tak? Bo nie, nawet nie tu ma. Się wypowiadał Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu Platformy. Twierdził, że wielokrotnie, jak rozumiem, pan i pańscy koledzy i koleżanki powtarzaliście, że ci po drugiej stronie, czyli głównie ci z Platformy Obywatelskiej, są zdrajcami ojczyzny, ponieważ głosowana była ta rezolucja, że sejmik będzie uwzględniał orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie są one publikowane.
No mi właśnie, chodziło o ten zwrot. Natomiast wielokrotnie tego nikt nie powtarzał. To zostało wydane w naszym jednym oświadczeniu klubu.
Ale było.
Jedno oświadczenie, tego nikt wielokrotnie nie powtarzał. Chyba, że ktoś to czyta wielokrotnie, to można tak to odbierać, ale to nie myśmy to czytali, tylko po prostu raz wydaliśmy oświadczenie, puściliśmy to oczywiście.
Ale pan uważa, że radni z Platformy są zdrajcami ojczyzny?
To tak tego nie można czytać. Trzeba wziąć cały kontekst, przeczytać tą wypowiedź. Tam jest taki ten zwrot, o którym pani tutaj przypomniała, który mówi, że nie będą respektować decyzji rządu, parlamentu, a tylko orzeczenia Trybunału, chociażby one były w niezgodzie z prawem, w niezgodzie z ustawami, które są do tego powołane, które oceniają ustrój Trybunału, bo oczywiście jeżeli uznać by, że Trybunał, to czy nie będziemy tej polemiki tutaj tworzyć. W każdym razie uważam, że jeżeli taka była deklaracja, że będą przestrzegać wyroków Trybunału, chociażby inne władze państwowe tego nie dokonywały, to uważamy, że jest bardzo daleko idąca niepoprawność polityczna, delikatnie teraz to nazwać.
Ale co innego nazwać coś niepoprawnością polityczną, a coś innego nazwać to zdradą? To jest trochę inne określenie.
To jest ostre określenie, to się zgadza. Natomiast ja chcę jeszcze przypomnieć, że my wielokrotnie mówiliśmy, że nie róbmy polityki tego typu na strukturach samorządowych. Sejmiki i samorządy nie są od tego. Ja też wielokrotnie podkreślałem i również w oświadczeniu dwa miesiące później, które było mojego autorstwa, umieściłem tam taki zwrot odnośnie Lecha Bączkowskiego, który był przeciwnikiem sprowadzania polityki tej dużej na samorządy.
A to duża polityka teraz się sprowadziła do samorządów?
W takim kontekście.
Mam wrażenie, że dawno już się sprowadziła do samorządów.
Nie, ja nie przypominam sobie, już jestem trzecią kadencję w sejmiku, ale sobie nie przypominam, aby tego typu rezolucje, tego typu zachowania miały miejsce. Jeżeli były jakieś tam, jedna taka była sytuacja, kiedy sejmik, jedna czy dwie, ale się odnosił do kwestii merytorycznych, ale nie politycznych, stricte politycznych, to z pewnością nie jest temat, który powinien zajmować się sejmik. Mało tego, została ta sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym. 4 maja w trybie nadzwyczajnym została zwołana. Tak, przecież to było nadużycie instytucji sesji nadzwyczajnej. Ona jest przepisana w ustawie zupełnie dla innych celów. Jakieś nadzwyczajne kataklizmy, inne historie, które mogą powodować taki tryb. Ale nie, myśmy kilka dni wcześniej, 25 bodajże kwietnia, mieliśmy sesję zwykłą w Słupsku, więc można było tamto dołączyć. A tutaj zwołuje się sesję nadzwyczajną, zupełnie niepotrzebne.
A jaki będzie skutek tego działania, które wystąpiło w poniedziałek, tego pańskiego odwołania?
Nie wiem, przecież tutaj się nic nadzwyczajnego nie dzieje, nie takie rzeczy się przeżywa. Natomiast jest to złamanie pewnej zasady, która, tak jak kolega Zwara zauważył, od 98 roku opozycja zawsze miała prezydium wiceprzewodniczącego. Teraz nie ma. Powód, jak mówię, zupełnie nie.
A pana zdaniem za tym powinno pójść na przykład takie działanie, żeby na przykład w Sejmie pozbyć się opozycji z prezydium Sejmu?
Nie, myślę, że nasi koledzy, koleżanki tak dalece nie pójdą, bo to było złamanie kolejnych senatów zasad, które muszą obowiązywać jednak. Uważam, że opozycja jest potrzebna w każdym w każdym ciele, że tak powiem, przedstawicielskim, również i tutaj w sejmiku. Ale skoro tak koledzy postanowili, no musimy się z tym godzić. Oczywiście to w żaden sposób nie ograniczy naszej aktywności. Będziemy dalej działać tak, jak powinna działać opozycja, czyli pokazywać, nagłaśniać pewne nieprawidłowości, które się zdarzają.
Właśnie, ale to jest może taka historia trochę wet za wet, no bo jeśli wy przed sesją zwołujecie konferencję prasową i domagacie się od marszałka, żeby odwołał swojego zastępcę Ryszarda Świlskiego, który odpowiada za projekty infrastrukturalne, z powodu, jak to nazywacie, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, to mamy tu wet za wet.
Ale trzeba czasowo to na to spojrzeć. Wniosek o moje odwołanie się już pojawił na sesji wyjazdowej w Chojnicach, czyli w lipcu. Tam to nie zostało przegłosowane, bo nie było większości dla tego pomysłu wśród koalicji rządzącej. Teraz to doprecyzowali i taką większość zdobyli. Natomiast, czyli nie można tego absolutnie łączyć. Mhm. Absolutnie tego nie można łączyć. Jeżeli chodzi o pana Świlskiego, to uważamy, że rzeczywiście projekt czy realizacja inwestycji funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej jest w sposób skandaliczny prowadzona. Nie tylko
ale dobrze, zatrzymajmy się, bo mnie to ciekawi, bo użyliście sformułowania nieprawidłowości funkcjonowania PKM. Jak słyszę nieprawidłowości, to mi się kojarzy, no coś tam jest nie w porządku. Właściwie sprawa to się nadaje do prokuratury. O jakich nieprawidłowościach tak naprawdę mowa?
Już pani mówi, to nie chodzi o ten zaniedbanie, bo teraz wychodzą sprawy inwestycyjne. Jak ta inwestycja została przygotowana, jak była realizowana, okazuje się na pewno w sposób nieprawidłowy, skoro po niecałym roku już nasypie się walą. Nie są w stanie wytrzymać pierwszej, większej ulewy. Ale mówiąc o tych nieprawidłowościach, myśmy o tym już mówili na sesji 30, czy ja mówiłem o tym na sesji 30 maja, gdzie myśmy dokapitalizowali Pomorską Koleję Metropolitalną nieruchomościami na Świętym Wojciechu te po Ośrodku Doradztwa Rolniczego w wartości około 18 milionów złotych. Pytałem pana Świlskiego, dlaczego jest to czynione. No, powiedział, że PKM-ka ma zamiar prowadzić szkolenia, klasy, kursy, jakieś tam nieszkoleniowe. Więc pytanie moje takie, jeszcze nie rok funkcjonowania, jeszcze są problemy, które pokazują, że ta kolej jeszcze nie zafunkcjonowała. I już chcecie robić...
Trochę zafunkcjonowała i potem przestała funkcjonować.
No nic nie, ale ja mówię w tym sensie, że gdyby to funkcjonowało gdzieś kilka lat, jest stabilna sytuacja ekonomiczna i wtedy się mówi o jakichś dodatkowych działaniach, a teraz chce się wchodzić, Pomorska Kolej Metropolitana chce wchodzić w jakieś zadania edukacyjne na tym etapie. To jest zupełnie
no dobrze, ale to jak rozumiem...
Druga rzecz jeszcze. Również na tej samej sesji dofinansowaliśmy z budżetu bezpośrednio ponad 2 miliony złotych w związku z, jak to określono, z złym oszacowaniem wpływów za bilety. Mhm. Że za mało...
Po prostu mniej osób jeździło niż przewidziano, że będzie jeździć.
Ale to zostało w dokumencie gdzieś założone, że tyle...
Tylko pytanie, wie pan, okej, rozumiem, tylko czy to są nieprawidłowości? Bo jeżeli używacie mocnego słowa nieprawidłowości, to tak jakbyście wiedzieli o czymś albo podejrzewali coś, że ktoś robi coś celowo źle. Kwestia wpływu z biletów jest niedoszacowana, ale czy to jest nieprawidłowość?
W sensie założeń ekonomicznych to jest nieprawidłowość, bo zostało to zbyt optymistycznie wszystko liczone. Mało tego, ja muszę powiedzieć, że 5-6 lat temu, jak powstawała, jak spółka była zakładana na takiej naradzie, dyskusji w sejmiku, pytałem pana marszałka i pan marszałek wtedy powiedział, no w wielu przypadkach się ze mną zgadza. Te założenia były zbyt optymistyczne, robione nieco na wyrost i dzisiaj okazuje się, że to były błędy. To były błędy, jeżeli pan marszałek Świlski mówi, że on za to odpowiada, to biorę za to odpowiedzialność, bo sam powiedział, że to jest jego dzieło. On to zlecił, on to promował.
No tyle, że taka jest większość, że on odwołany nie zostanie, prawda?
No pewnie, że nie, no to, ale naszą rolą nie jest taka, jest rola opozycji, każda opozycja jest w mniejszości, w związku z tym jest trudno, żeby odwołać poszczególnych członków zarządu, ale musimy to, czyli pokazywać, jak to rzeczywiście wygląda, naszym zdaniem.
A Paweł Orłowski, były wiceprezydent Sopotu, były wiceminister rozwoju, to jest odpowiednia osoba na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za służbę zdrowia na Pomorzu?
Nie znam pana Orłowskiego z jego działalności, więc trudno bym teraz deklarował. Natomiast mam nadzieję, że się poznamy bliżej, ponieważ zasiadam w Komisji Zdrowia już trzecią kadencję. i te procesy obserwuję, staram się być w nich aktywny. W związku z czym zobaczę, jak pan Orłowski sobie będzie radził w sytuacji, kiedy no, przychodzi na grunt, który jest dalece nieuporządkowany, ale w jakimś zakresie wedle koalicji rządzącej zostało to już dobrze przygotowane, zrobione, te przekształcenia, bo one są już jakby na
no wy, jako radni PiS-u, zawsze byliście przeciwko tym zmianom. Właściwie byliśmy, tak chyba z założenia, prawda?
Byliśmy przeciwko tym zmianom z jednego tylko powodu, że co zresztą zostało stwierdzone nie tylko przez nas, że funkcjonowanie szpitali w formie spółki niczego nie zmienia. Absolutnie niczego nie...
A pogorszyło coś?
Pogorszyło, w wielu miejscach pogorszyło, bo na przykład, jeżeli chodzi o zasady zatrudnienia pielęgniarek, są zupełnie inne standardy w szpitalach, gdzie obowiązują inne zasady, a zupełnie inne w spółkach handlowych, gdzie te normy, te standardy w wielu przypadkach nie obowiązują. Te dysproporcje płacowe, które powodują, że na przykład w wielu miejscach te kontrakty biorą górę, są tak skrajne różnice w zatrudnieniu, w wysokości zarobków, że...
Tylko wie pan, że kontrakty to nie jest specyfika tylko placówek samorządu skomercjalizowanych, bo w szpitalach klinicznych też mamy z tym do czynienia.
Też, ale nie w takim zakresie. Nie w takim zakresie. Jednak
w bardzo dużym zakresie, z tego co słyszę.
No, to by trzeba jednak sprawdzić. Mam nadzieję, że będziemy mogli takich też danych dojść. Ale szpital kliniczny, no to też on jest, no to jest trochę specyficzna sytuacja.
Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to na co pan liczy, jeśli chodzi o ministra zdrowia?
No liczę, że te reformy, które były zapowiadane, i są zapowiadane, zostaną wprowadzone jak najszybciej. Ja od wielu lat się wypowiadam przeciwko funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Powinien zostać dawno zlikwidowany, co zresztą w naszym programie było. Oczekuję tego stosunkowo szybko. Wiem, że pan minister Radziwiłł o tym mówi. Kiedy zostanie wprowadzone, jak się okazuje, najwcześniej od 1 stycznia 2018 roku, więc trochę za późno, można by to moim zdaniem zupełnie wcześniej przeprowadzić, ale na to już większego wpływu nie ma. Natomiast to jest jedna z podstawowych spraw. Druga rzecz, bardzo ważna, utworzenie sieci szpitali. Ja się opowiadam za koncepcją, aby wszystkie szpitale samorządowe podlegały sejmikowi. Szpitale powiatowe absolutnie nie mogą funkcjonować w oderwaniu takim, jak są w tej chwili. Rywalizują bardzo często w takiej formule konkursów ze szpitalami wojewódzkimi. Właściwa sieć mogłaby być ułożona, kiedy szpitale byłyby zarządzane z jednego poziomu, z poziomu województwa. Wtedy można tworzyć hierarchię szpitali i sieć właściwych szpitali.
A jak była próba przejęcia czy włączenia do szpitala Wojchrowskiego, szpitala w Pucku, to wy byliście za? No nie.
Ale to jest zupełnie inna historia. My nie byliśmy za, ale tylko dlatego, że ta sytuacja miała przeciwników i po stronie również w tamtym czasie organu państwowego, czyli jakim jest wojewoda. Wojewoda Stachurski pismem, którym się zwrócił do sejmiku, był przeciwny tamtym etapie i okazało się, że
to
chyba...
Takie pismo było takie trochę przeciwne, taki zaniepokojony, o, jak pamiętam.
Tak, no ale prosił, żeby tego nie procedować na tej sesji. Skończyło się tym, że do dziś Rada Powiatu Puckiego nie przyjęła tej propozycji, którą sejmik w tamtym czasie zaproponował.
Ostatnio Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, na tym posiedzeniu Rady Politycznej mówił o różnych ludziach, którzy się na niego powołują, ale także o którzy zasiadają w różnych organach spółek Skarbu Państwa. Teraz się ostatnio sporo mówi o tym, że minister Skarbu Państwa może zostanie zdymisjonowany. Jak pan obserwuje tę sytuację?
No trudno mi to oceniać z perspektywy tutaj Gdańska. Tutaj dzieją się zmiany, są one dokonywane w różnych spółkach.
No pan też zasiada w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek Energoobrót, tak?
Energoobrót, tak. Mhm. Natomiast trudno mi oceniać, jak te spółki są, inne spółki, jak funkcjonują. To jest domena ministra, swoich przedstawicieli tutaj ma i każda ze spółek, myślę, że jest obserwowana, oceniana, również i osoby, które tam zasiadają, czy to w zarządach, czy w Radach Nadzorczych, i myślę, że konsekwencje mogą jakieś być i również tutaj w naszym województwie, nie tylko w innych spółkach w skali kraju, ale również tutaj, ale tutaj na ten temat niewiele więcej mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem był Jerzy Barzowski, radny PiS Sejmiku Województwa Pomorskiego. Rozmawiała Agnieszka Michajłow.